Jesteś 7 metrów pod ziemią. Ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Siedem metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Dziś zaczniemy nietypowo od pytania do naszych widzów i słuchaczy. Jakiej choroby obawiacie się w największym stopniu? Zastanówcie się przez chwilę. Mniej więcej takie pytanie zadano Polakom w zeszłorocznym badaniu opinii. Szczegóły dotyczące tego badania zamieścimy w opisie podcastu. No i okazuje się, że najczęstszą odpowiedzią była odpowiedź nowotwory. Mówimy o tym nieprzypadkowo, dlatego że no tak się składa, że w leczeniu nowotworów i w samej diagnostyce w ostatnich latach pozmieniało się bardzo, bardzo dużo. Ale niewielu Polaków ma o tym pojęcie. Dlatego jesteśmy tu po to, żeby tę wiedzę upowszechniać. Będziemy o tym rozmawiali. Ale zacznijmy od Pani historii, Pani Anno, bo Pani ma za sobą leczenie nowotworowe. Jakąś pamiątką z tamtego leczenia jest to zdjęcie, które Pani tutaj dzisiaj przyniosła. Może od niego zacznijmy. Jeśli mogę Panią poprosić o krótki opis tego zdjęcia. Część osób nas słucha w formie podcastu. Opowiedzmy, co to za zdjęcie?
To jest zdjęcie, które było zrobione na przełomie mojej chemioterapii. Wtedy już wychodziłam z chemioterapii i mamy tutaj takie maleńkie, odrastające włoski, moją łysą głowę, odkryte ramiona, które miały pokazywać, że mówimy tu o raku piersi. Ja wtedy leczyłam się na raka piersi, przyjmowałam chemioterapię. Z drugiej strony jest modelka z długimi włosami, ponieważ jest to zdjęcie, które było zrobione do kampanii Fundacji Rock and Roll o nazwie Daj włos. Ja byłam wtedy koordynatorem tej akcji jako wolontariusz właśnie w Rock and Rollu.
Czyli już wtedy Pani pomagała innym?
Tak. Przez tą pracę pomagałam sobie samej przez ten wolontariat, jednocześnie pomagając innym dziewczynom, które wówczas leczyły się tak jak ja i też miały łyse głowy. Mm-hmm.
Jak patrzę na to zdjęcie, to widzę oczywiście tak krótkie włosy, ale widzę piękną, zadbaną, świetnie pomalowaną w okoliczności sesji zdjęciowej tak. Kobietę z nawet lekkim takim uśmiechem. I mówię o tym dlatego, że chcę Panią zapytać, czego na tym zdjęciu nie widać? W jakim stanie to Pani wtedy była?
To trochę widać jest w tych oczach i w tych ustach, bo te usta, choć piękne, to był makijaż jednak. One są pomalowane, ta twarz jest pomalowana. Nie widać tego ogromu cierpienia, tego co ja czułam tak naprawdę wtedy. Bo to był okres, kiedy ja skończyłam najcięższy czas chemioterapii, ale łącznie ja przyjęłam 34 wlewy chemioterapii. To wszystko trwało prawie 2 lata. Ten najcięższy okres, nie mówiąc już później jeszcze o hormonoterapii, która była dalej wdrożona, o 5 operacjach piersi, które się odbyły, oszczędzająca, mastektomia, potem rekonstrukcyjne. To się wszystko rozłożyło w latach. Dla mnie ten okres był dramatyczny. Dla mnie to zdjęcie ma wielką wagę, dlatego że ono trochę obrazuje i teraz pokazuje mi, że czy wówczas ono pokazało mi, że ojej, to wcale nie jest tak źle. To znaczy, ja jestem. Jestem ładna nadal. To nie jest tak, jak ja się czuję. Tak? Ja się czułam fatalnie, dramatycznie. Na tym zdjęciu nie widać tego, co zasłonięte i nieujęte. No czyli właśnie. Tego, że ja na klatce piersiowej miałam gigantyczną bliznę, płaską jedną stronę i obecną drugą pierś. To była mastektomia pełna. Klatka piersiowa jak u mężczyzny, tak sobie wtedy to odbierałam. Powiem więcej, ja mówiłam, jak kiedy się budziłam rano, to stawałam przed lustrem wiele już tygodni po operacji, bo wcześniej oczywiście nie mogłam tego zrobić. Myślałam sobie, może ja już do końca życia będę takim mutantem z jednym cyckiem.
Nawet do tego stopnia?
Tak, do tego stopnia. Ja byłam w ciężkim stanie, naprawdę psychicznym. Bardzo źle to przyjęłam. 2010 rok to był moment diagnozy. Teraz mamy całkiem inny świat, jeśli chodzi o leczenie raka piersi w Polsce. To też dziewczyny inaczej do tego wiele razy podchodzą, mają inne możliwości, inne rozwiązania są już teraz. Tak.
Będziemy, będziemy o tej zmianie dzisiaj rozmawiali. Mówi pani o tym, że przechodziła pani tę chorobę bardzo, bardzo ciężko. Myślę sobie, że być może w leczeniu takiej choroby najważniejsze jest to, czy człowiek nie przestał wierzyć, że się z tego wyliże. Jak było w pani przypadku? Czy był choć jeden taki moment, kiedy pani sobie pomyślała, że to się być może nie skończy dobrze?
Ja pomyślałam, że to nie skończy się dobrze już w momencie, kiedy odebrałam wynik USG.
Czyli na samym początku.
Na samym początku, kiedy dowiedziałam się, że mam raka. Zaczęło się od tego, że któregoś pięknego wieczoru, rozbierając się w łazience, zdjęłam biustonosz, na szczęście był biały i powtarzam to, nawet jak rozmawiam z kobietami zdrowymi, powtarzam to, na szczęście on był biały wtedy, bo ja odkładając zobaczyłam, że tam jest kropla krwi.
Okej. Okay.
Inaczej ja bym się nie dowiedziała, że ja mam raka, ja bym go nie wyczuła, bo ja byłam zabiegana, zaganiana obowiązkami, życiem po prostu. I tak trochę nie zauważałam tego, że chudnę, a rak piersi nie daje objawów, zwłaszcza w jego wczesnych etapach. Choć to nie był taki wczesny etap, bo okazało się już wkrótce, że to był nowotwór, który miał prawie 2 cm wielkości. Ja go nie wyczułam. I był nowotworem agresywnym, więc natychmiast musiało być wdrożone leczenie mocne, silne, silna chemioterapia, no i długotrwające chirurgia. Także to był dla mnie moment już ten pierwszy, kiedy zobaczyłam tą kroplę krwi, to pomyślałam sobie, o rety, to koniec. Ale może tam coś, może to z innego powodu.
Wszyscy ale skojarzyła tak pani natychmiast, co to może oznaczać? Bo wyobrażam sobie, że wiele osób no może coś takiego zignorować.
Kiedy pojawia się wydzielina krwista z piersi, to już jest, nie było powodu. Ja miałam 43 lata, nie było urazu, nie było innego powodu, żeby cokolwiek mogło się dziać. Tak, to jest absolutnie objaw, który mówi o tym, że w piersi są zmiany, najczęściej nowotworowe. Także to była drama. A już całkiem byłam przekonana, że to na pewno jest rak, że to już to życie się kończy. Ale kiedy odebrałam wynik, był to dzień moich 43 urodzin. 29 listopada odebrałam wynik USG. Ma pani raka. Do tego, z tego wyniku USG, bo nie zawsze jest to możliwe, były już takie wskazania, dobra specjalistka robiła, były takie wskazania, że raczej on będzie złośliwy. Także już wiedziałam, że...
Także niezłe urodziny to były.
Także to był piękny taki prezent na urodziny. Teraz patrzę na to, tak, to był najlepszy prezent na urodziny, jaki mogłam dostać, bo gdyby nie ta krew biustonoszu, to ja nie dowiedziałabym się, byśmy tu dziś nie siedzieli. Bo to jest taka granica, to mogło być jeszcze kilka miesięcy, które już odebrałoby mi to życie. To naprawdę uratowało mi życie. Dlatego tu jesteśmy, a nie żyłabym tak wiele lat.
Pani Anno, co mówili lekarze, proszę powiedzieć? Bo pani wspomniała o tym, że właściwie już na samym początku nie patrzyła na to optymistycznie. A lekarze, jak oni w tym procesie leczenia właśnie się zachowywali? Co mówili? Czy motywowali?
Trudno jest mi do końca pamiętać. Ja szukałam pomocy w wielu miejscach, również właśnie w stowarzyszeniach, u Amazonek, w fundacjach, dlatego że ja nie czułam spokoju. To znaczy te rozmowy z lekarzem nie dały spokoju. Tam jest przecież pęd, tam nie ma czasu. W gabinecie jest czas na to, żeby porozmawiać o faktach, o tym, co się będzie działo. Oczywiście starają się tą nadzieję budzić, ale no to jest krótko i na temat. Tak, będzie pani miała chirurgię, potem będzie chemioterapia, bo to już widzimy. Po USG kolejnym jest mammografia, potem biopsja.
Czyli mamy technicznie ten wynik, następna pacjentka.
Technicznie biopsja, będzie leczenie, będzie chemioterapia, nie wiemy, czy będzie radioterapia, będzie operacja oszczędzająca, mastektomia. Tam jeszcze zostały popełnione takie, no może takie błędy, nie nazwałabym do końca błędami. Z mojej perspektywy błędy, ponieważ ja byłam szczupła, miałam małe piersi, więc zdobywszy jakieś informacje i rozmawiając z pierwszym chirurgiem, który mnie badał, doszliśmy do wniosku, że tak, robimy pełną mastektomię, czyli wycinamy wszystko na płasko ze względu na wielkość guza, małe piersi i biologię czyli podtyp biologiczny tego nowotworu. No jednak zadziało się inaczej. Potem decyzja już w dniu operacji zapadła taka, że jednak koordynator stwierdził, że nie, zrobimy oszczędzającą operację, niech pani ze mną nie dyskutuje, to ja tutaj jestem lekarzem. Kto pani tak naopowiadał? No mój pierwszy chirurg. Nieważne, zrobimy oszczędzającą. No i to się skończyło dla mnie dramatycznie.
Dlaczego?
Tak naprawdę. Bo tu, i tu jest wiedza i determinacja pacjentki potrzebna. I ja tego uczę teraz dziewczyny u nas, bo może gdybym ja się
u
wtedy...
U nas, czyli w fundacji. Pani jest szefową fundacji OnkoCafe.
Tak, jestem i od lat prowadzę właśnie tę fundację, która powstała w wyniku również tych moich doświadczeń. Ja nie chciałam, żeby potem ktoś cierpiał tak jak ja. Ale nie wybroniłam się wtedy, nie postawiłam się wtedy. Trudno. Ja byłam przekonana, że to już i tak nic z tego nie będzie. Więc w zasadzie niech oni robią co chcą, ale ja miałam małą wiarę w to, że ja z tego wyjdę. A zresztą uważałam, że nawet jeśli ja z tego wyjdę, co to za życie? Żyć już z takim obciążeniem, po tak ciężkim leczeniu. Wtedy tak się o tym mówiło, tak się postrzegało. I została zrobiona właśnie operacja oszczędzająca i szybko potem okazało się, że trzeba zrobić natychmiast mastektomię. Mogliśmy ją zrobić te 3 czy 4 tygodnie temu, jak oczekiwaliśmy na ten wynik.
Czyli to dla pani na nowo to samo.
I szybciutko, już w niedzielę, niech się pani zgłosi, w poniedziałek natychmiast. Taki był wynik histpatu właśnie pooperacyjny, że operacja była niewystarczająca, margines zachowany był niewystarczający i charakter tego guza wskazuje na to, że trzeba podjąć większą interwencję. No, w zasadzie wiedzieliśmy o tym trochę wcześniej. I w momencie, kiedy zaczynałam chemioterapię, byłam w bardzo ciężkim stanie. No i dlatego też to moje leczenie było takie potem ciężkie dla mnie.
Nie, było na tyle ciężkie, że jednej chemioterapii pani odmówiła. Pani wyszła po prostu ze szpitala.
Tak było.
Tak było? Dlaczego właściwie?
Znaczy było tak, że nie tylko jedna chemioterapia mnie ominęła. Ja miałam 3 czy 4 razy przesuwaną o tydzień ze względu na właśnie słaby stan organizmu, zerowy stan odporności, więc przyjeżdżasz do szpitala, robią ci badania, tą morfologię, okazuje się, że no jest za słaby wynik tych krwinek. Nie możemy pani podać dzisiaj chemii, szybciutko niech pani do domu, zastrzyki na wzrost tam szpiku. Że trzeba podciągnąć ten organizm, bo dzisiejsza chemia by panią zabiła, tak? Bo organizm już jest i tak ledwo żywy. Mówię tak celowo potocznym językiem, bo my jako pacjenci tak to odbieramy. Tak? Więc miałam ją odsuwaną kilka razy, ale był taki czas, chyba po trzeciej czerwonej chemii, kiedy już mój hipokamp był zniszczony tą chemią. Ja emocjonalnie, psychicznie również absolutnie zajechana i kiedy przyszłam w dniu chemioterapii i próbowałam wejść na izbę przyjęć, to nogi dygotały mi się tak, dostawałam ataków paniki i nie mogłam przejść przez te drzwi. Dostawałam wewnętrznej histerii, bo starałam się być świadomie, byłam spokojna. Jednak moje ciało tak reagowało strasznie, że nie mogłam. Próbowałam kilka razy, odpocznę, odczekam, może znowu wejdę się za ryj. No nie daję rady, nie daję. Nie weszłam na izbę przyjęć, poszłam do mojej doktor i błagam ją. Pani doktor, ja nie jestem w stanie dziś po prostu się zarejestrować. Niech mi pani przełoży to przez tydzień, bo miałam już przesuwaną, to ten tydzień nic nie zrobi. Można tak robić. W postępowaniu można, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście wyniki nie pozwalają. No więc było, no ja nie będę tutaj pani histerii, to nie pani decyduje o tym, jak ma być pani leczona, tylko ja. Jak pani pójdzie, to już pani tutaj nie wróci, ja nie będę panią dalej leczyć. No to nie, ja nie daję rady, a pani nie chce mi pomóc. No to nie, do widzenia. Puh. I rzeczywiście tak to wyglądało. Lekarz była zdziwiona, no bo może myślała, że jednak dyscyplinując mnie trochę na mnie zadziała. Nie udało się, trzasnęłam drzwiami, wyszłam, do widzenia, nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Mm. To nie jest dla ludzi.
To, co pani mówi, doskonale pokazuje, że taki pacjent, pacjentka, jak bardzo też potrzebuje takiego wsparcia psychicznego po prostu w tym całym procesie.
Dokładnie.
A tak się składa, i pokazały też to wyniki tego badania, o którym wspomniałem, że pomimo tego, że większość z nas ma wśród bliskich osoby, która chorowała, choruje na nowotwór, to tak naprawdę my nie mamy pojęcia, jak się obchodzić z osobami chorującymi, jak je wesprzeć, może to jest właściwsze słowo. Co tak naprawdę powiedzieć? Człowiek w takich sytuacjach jakoś intuicyjnie próbuje pomóc, wypowiadając czasem bardzo głupie słowa. Na przykład pani, z tego co wiem, słyszała w tamtym czasie: Anka, bierz się w garść, jesteś silna, musisz sobie z tym poradzić. Albo zdarzało się, że słyszała pani: będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Dlaczego ani te słowa nie były najlepsze, ani te nie były najwłaściwsze?
Czy to jest niezmiernie trudne wesprzeć osobę, która jest w takim stanie jak ja? Moja rodzina, moi przyjaciele jakoś sobie z tym poradziliśmy, zmobilizowali. Był również psycholog, psychiatra. Wzięłam leki i po jakimś czasie wróciłam. Jednak sytuacje takie jak właśnie Anka, no kto jak nie ty? To jak nie ty, no tu masz sukcesy zawsze w pracy, byłaś najlepsza, dasz radę, spoko, spoko. Ja to bym sobie nie poradził, ty to na pewno.
To brzmi sobie... motywująco.
No brzmi, ale dla kogo? Mhm. Bo nie brzmiało dla mnie. Mhm. Nie brzmi też dla wielu. To jest dodatkowy element obciążający, bo ja myślę sobie, ja jestem w czarnej dziurze. Ja już nie mam siły żyć, nie mam chęci się, nie wiem co zrobić. Jestem w panice. W panice. Co ja mam zrobić? Niech mi ktoś pomoże. Niech mi ktoś pomoże sobie z tym poradzić. A tu się okazuje, że wszyscy mówią, że ja sama sobie poradzę. No, ale nie radzę. Tak, także dajcie mi rozwiązanie. Powiedzcie coś, co rzeczywiście mnie zmotywuje. To nie motywuje. Bo jak ktoś mi mówi, zawsze dawałaś radę, zrobiłaś tyle rzeczy. Musisz być dzielna. Dasz radę. Będzie dobrze. A skąd ty wiesz, że będzie dobrze? Nikt nie wie, że będzie dobrze. A ponadto ja nie daję rady. Tylko nikt nie chce słuchać tych słów ja nie daję rady, bo nie wiedzą jak pomóc. Jakich tych dwóch słów, czy jak w naszej kampanii, czy ilu użyć, żeby sobie z tym poradzić. Ja nie dawałam rady i miałam poczucie, że oni wszyscy mnie zostawiają. Że jestem z tym jeszcze bardziej sama. Bo nikt mi nie chce pomóc, a ja sama nie umiem sobie pomóc. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Także to dawało dodatkowe obciążenie, bo myślę sobie, kurczę, rzeczywiście, może ja faktycznie powinnam, ale nie umiem. Czyli już całkiem jestem do dupy, nie dość, że rak mnie zwalił, to jeszcze ta psychika. Sama siebie zawiodłam. Takie było poczucie. Moje poczucie było, zawiodłam samą siebie. Mój organizm mnie zawiódł. Ja zawiodłam moje dzieci, bo jestem taką podłą matką, że jeszcze zafundowałam im taką traumę, że mają matkę chorą na raka. Jeszcze matka im umrze. Co to z nimi będzie? Jak oni sobie poradzą? Będą musieli z tym piętnem żyć do końca życia. A ponadto, jak ja na raka zachorowałam, to oni też się będą bardziej, że chorują na raka. To było, że zachorują kiedyś w przyszłości w ogóle. Co ja zrobiłam jako matka? Wszystko szło na siebie. Dziewczyny też wielokrotnie tak się właśnie oskarżają. Jak się okazuje w badaniach, które właśnie zrobiliśmy w kampanii Tylko dwa słowa, to ponad 70% mówi, że tak, ja nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć. No gadałem albo jakieś bzdury, albo w ogóle odsuwałem się od tej osoby, bo nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć.
Właśnie, dlatego to jest doskonały moment, żebyśmy być może coś tutaj podsunęli, zasugerowali, co w takich sytuacjach mówić, jak się zachowywać. Ma pani bardzo bogate doświadczenie. Proszę się tą wiedzą podzielić. Jak wesprzeć osobę chorującą?
Każda choroba jest indywidualna, każdy człowiek jest inny, innych rzeczy potrzebuje. Jednak jak pytaliśmy w tym właśnie badaniu, to 6 na 10 osób powiedziało, że tak, miało w otoczeniu kogoś chorującego na raka. Tak, 70% powiedziało, że nie wiedziało.
6 na 10, czyli większość Polaków.
Zetknęło się. Mhm. Niekoniecznie mieli w rodzinie, ale się zetknęło. I rzeczywiście przez lata staramy się pomagać zarówno pacjentom, jak otwierać się na tą pomoc. Bo to jest tak często, że ludzie nie wiedzą, co mają powiedzieć, bo ten pacjent nie pozwala sobie pomóc. I jakichkolwiek narzędzi by nie używali słów, to trudno jest powiedzieć, bo pacjent jest zblokowany, rodzina jest zblokowana i wszyscy nie wiemy, jak mamy sobie poradzić. Ta sytuacja się oczywiście w ostatnich latach zmienia, bo buduje się tą wiedzę, powstają takie kampanie chociażby jak ta, które pomagają. Ale my mówimy bardzo często, i to jest kluczowe, żeby po prostu obok tej osoby być. Bo czasem wystarczy powiedzieć jestem. Czasem wystarczy powiedzieć dwa słowa kocham cię. Czasem wystarczy jestem dla ciebie. Tak? Jak będziesz coś potrzebować, odezwij się, przyjadę. Tak? I to daje pacjentowi spokój i poczucie bezpieczeństwa, że ma ludzi, do których będzie mógł się zwrócić, kiedy potrzebuję, a niekoniecznie to, co często się dzieje, że nagle stajesz się oczkiem w głowie całej rodziny, wszystkich znajomych, wszyscy wokół ciebie. Nawet nie masz kiedy o sobie pomyśleć, nawet nie masz kiedy odpocząć, bo tutaj rzędy ludzi przynoszą ten ciastka, ten to, ten cię chce na spacer wyciągnąć, wszyscy pełni chęci do pomagania, ale pacjentowi przede wszystkim potrzeba jest poczucia bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa może dać dostarczenie wiedzy fachowej, na którą ten pacjent nie jest w stanie teraz zdobyć. Bo w naszym badaniu również wyszło, że pacjenci to, co odczuwają, zapytaliśmy, co odczuwałeś natychmiast po diagnozie, to właśnie bezradność. Bezradność. Potem lęk przed cierpieniem i bólem. Więc to pokazuje nam, że pacjenci potrzebują poczucia bezpieczeństwa oraz rzetelnych, ale też krótkich czasem informacji na ten temat, co się będzie działo, jakie są dla ciebie opcje leczenia. Potrzebują wsparcia, czasem spokojnego wsparcia. Zawsze mówimy i uczymy, jak być dobrym wsparciem, a nie tylko wspieraczem szalonym. Mhm.
No to z tego, co pani mówi, wynika, że taki pacjent, pacjentka potrzebuje nie tylko tych ciastek, ale też być może przede wszystkim rzetelnej wiedzy na temat tego, jak to leczenie będzie wyglądało, jak może wyglądać. A tutaj, wspomniałem o tym już na samym początku, bardzo dużo się zmienia w ostatnim czasie. Więc może kolejne pytanie o to, na czym ta zmiana, pani Anno, polega? Co się takiego zmienia w tym leczeniu onkologicznym?
No właśnie, co się zmienia, a co wie społeczeństwo? To są dwie różne rzeczy. Tu znowu, bo to kopalnia wiedzy. Nawiążę do tego badania. Jak zapytaliśmy ludzi, społeczeństwo, o tym, jakie znasz metody leczenia raka, no to od góry leciało oczywiście najbardziej powszechne. Chemioterapia, radioterapia, choć radioterapia wcale nie jest tak często stosowana w różnych nowotworach. Chirurgia, prawda? Naświetlania, no, radioterapia to naświetlania. Czyli ludzie lecą tymi schematami. Czyli to pokazuje nam, że poziom wiedzy w społeczeństwie jest dość niski do tego, jak teraz leczy się w Polsce i w świecie. O diagnostyce molekularnej, o leczeniu celowanym, wiedzy zaledwie jakieś 5%, tak? Jak pytaliśmy, czy wiesz, czy słyszałeś o diagnostyce molekularnej, czy słyszałeś o leczeniu celowanym, o immunoterapiach, to 90% ludzi o tym nie wie, nie mają pojęcia, co to w ogóle jest. Mhm. Tak? To nam pokazuje, że to nie da rady być dobrym wsparciem. Bo jeśli myślisz, jesteś przekonany, że podstawowym pierwszym leczeniem jest chemioterapia, chirurgia, naświetlanie, no to jesteś w głębokim błędzie, bo to nie jest schemat, który w każdym przypadku raka teraz jest stosowany.
Jestem przekonany, że dla wielu osób to, co pani mówi w tej chwili, jest, może być szokujące. Jak to nie jest?
To mnie to cieszy. Mnie to cieszy, że to jest szokujące.
O co chodzi w tym leczeniu celowanym? Co to takiego jest? O czym pani opowiada? Na czym to polega? Ogólnie mówiąc.
Rzeczywiście w Polsce w wielu nowotworach stosuje się nadal chemioterapię jako podstawowy. Powoli z tego wychodzimy również w świecie, bo powstają testy, które pokazują, czy ta chemioterapia odniesie oczekiwany skutek kliniczny. Często dzięki temu można tej chemioterapii już nie zastosować. Jak mówią eksperci, lekarze, z którymi współpracujemy również przecież bardzo szeroko, to oni mówią, że czasem rzeczywiście ta chemioterapia dawana jest taka trochę na wyrost. No ale lepsze to niż nic, bo nie wiemy, jakie są ryzyka, co byłoby, jeśli byśmy tej chemioterapii nie podali. Ale też odczarowywać musimy ten mit, że ta chemioterapia w cudzysłowie, ludzie nazywają chemioterapią po prostu leczenie, a nie wszystko, nie całe leczenie raka to jest chemioterapia. Chemioterapia to są cytostatyki, które są silne, rzeczywiście pozbawiają nas włosów i tak dalej. Ale w tej chwili są też kombinacje leków, koniugaty, czyli połączenie nowoczesnego leku z chemioterapią. One działają całkiem inaczej. Leczenie celowane, które jest precyzyjnie trafia w komórki nowotworowe, a nie tak jak te zwykłe, silne, stare rzeczywiście cytostatyki ogarnia cały organizm, tak, wnika w cały organizm.
Stąd nazwa, leczenie, terapia celowana, terapie, że się celuje w to, co
celowane,
potrzeba.
Immunoterapie, one pobudzają system immunologiczny organizmu do tego, żeby sam się bronił, tak? Więc no, nie możemy zamykać całego leczenia onkologicznego w nazwie chemioterapia. Chemioterapia to jest rzeczywiście to obciążenie. Nie zawsze jest i nie zawsze musi być stosowane. Czasem ta chemioterapia, czy to nowoczesne leczenie jest również w tabletkach. Tak? Te nowoczesne leki podawane są doustnie. Czasem te nowoczesne leki biologiczne podawane są podskórnie. Tak? Tak, ja przeszłam takie leczenie, łącznie 34 wlewy chemioterapii, potocznie nazywają, to pacjenci również, to jest dobre uproszczenie, 4 czerwone, 12 białych i 18 podań trastuzumabu, leku biologicznego. Też we wlewach. Teraz on już jest dodawany podskórnie, czyli idziemy do przodu. Te nowoczesne leki też są podawane na coraz wcześniejszych etapach. Tutaj muszę też powiedzieć o tym, że w Polsce system refundacji również jakby skłania się w tym kierunku, czyli leczymy najlepszymi lekami już od pierwszej linii leczenia, czyli na jak najwcześniejszym etapie. Więc to leczenie jest wówczas też, może być mniej inwazyjne, mniejsze skutki uboczne, mniej toksyczne. To nie jest tak teraz i przestańmy już tak to postrzegać. Odczarowujmy tego raka naprawdę. My jako społeczeństwo, jako ludzie po prostu. To nie jest tak, że ja idę do szpitala, teraz wszystkie włosy mi spadają, leżę z tą kropluwą, prawda, taka już chuda. Tak jak pokazywały to od wielu lat obrazki, którymi
no stąd ten obraz oczywiście tak w naszych głowach. No bo rozumiem, że zmierza Pani do tego, że to leczenie celowane przebiega zupełnie inaczej, mniej inwazyjnie, prawda?
Tak. Zadaliśmy sobie pytanie na początku, czy to jest ta najstraszniejsza choroba i czy tak ją możemy oglądać. No może i jest najstraszniejsza, niesie ze sobą wiele skutków, ale ona jest wtedy rzeczywiście najstraszniejsza, kiedy my się nie zgłosimy do lekarza stosownie wcześniej. Ludzie na raka chorują, ludzie na raka umierają. Często rzeczywiście jest bardzo ciężko. Spotykamy też, my towarzyszymy pacjentom, którzy umierają i są sytuacje, kiedy nie daje się wyleczyć i ten okres końcowy rzeczywiście może być bardzo ciężki, ale nie można mówić, że teraz rak w tych czasach to jest najstraszniejsza choroba, dlatego że wiele nowotworów, zwłaszcza wcześniej wykrytych, leczy się pięknie. W większości, powiem o raku piersi, wcześniej wykryty nowotwór, mały do 1 cm, czyli wcześniej wykryty, czasem dziewczyny wykrywają 6-9 mm, on się doskonale leczy, jest mało obszarowa chirurgia, jest chemioterapia, a czasem nie ma, zależy od podtypu, bo po chirurgii jest tylko hormonoterapia lub naświetlania. Dziewczyny zostają wyleczone w 100% i żyją dalej wiele lat do końca życia spokojnie. Pacjent może umrzeć na całkiem inną chorobę. Ja jestem też tego przykładem. No tak. Chociaż mój nowotwór to był podtyp HER2 dodatni, czyli najbardziej ekspresyjny, taki, który wówczas zabijał 75% chorujących. Co ja mogłam wtedy o tym myśleć? No tak. Oczywiście, ja widziałam się w tych 25% Wspomnę jeszcze, że bo pytał mnie pan, czy był, no był ten ciężki okres, kiedy uciekłam z tej chemii, na szczęście na nią wróciłam, ale były takie 3 dni w moim życiu, kiedy rzeczywiście ten organizm był zdegradowany. To zdjęcie, które pokazywaliśmy tutaj, to jest nic. Ja nie mogę i nie chcę pokazywać takich zdjęć, które sama sobie robiłam z telefonu właśnie w tym momencie, bo pomyślałam sobie, zrobię takie zdjęcie, może już będzie moje ostatnie, tym dzieciom w tym telefonie zostanie. A może mi zostanie, może wyzdrowieje, to będę sobie oglądać. Wyglądam na nim masakrycznie, masakrycznie, tak prawie tak jak taki trupek. Ale rzeczywiście ten organizm był bardzo zniszczony. Ja już się położyłam do łóżka, nie piłam, żebym nie musiała chodzić do łazienki. Leżałam i marzyłam tylko o tym, żeby spać, bo wiedziałam, że już i tak się nie obudzę. Bo kiedy już do toalety musiałam chodzić, dzieci były na studiach, byłam sama w domu czasem. Musiałam schodzić tak z łóżka, tak na czworaka, naprawdę daleko nie było w sumie, doczołgać się do tej łazienki, albo wymiotować, albo skorzystać z toalety, to myślałam, że to już koniec, no to nie było sensu, bo ja nie myślałam, że człowiek się może z czegoś takiego w ogóle wygrzebać. Ja wtedy nie myślałam, że ja dziś wielokrotnie patrzę na siebie i sobie myślę, Boże, dlaczego ja tego nie wiedziałam wtedy? Dlaczego ja nie wiedziałam, że ja mogę wyjść? Ja bym się tak nie zniszczyła psychicznie, gdybym ja miała świadomość, którą tu dziś też chcemy przekazać.
Cudownie, że pani o tym mówi, że właśnie ma pani za sobą też takie fatalne okresy, tak? Kiedy wyglądało to w taki sposób, że człowiek się po prostu doczołgiwał do tej toalety, no bo dzisiaj to jest niewiarygodne, prawda?
Że... Tak jest. Pracuję tyle lat, jestem, działam dla ludzi, moja doba rzeczywiście jest normalną dobą normalnego człowieka. Ja nigdy nie myślałam, że ja tak będę. Wiele dziewczyn również dzisiaj, dostając diagnozę, słysząc właśnie, że będzie ta chemioterapia, to myśli dokładnie tak samo jak ja kiedyś. Tak nie trzeba już myśleć, dlatego że jest inne leczenie.
Chwilę temu powiedziała pani o tym, że no właściwie dzisiaj być może najważniejsza jest szybka diagnostyka, że trzeba bardzo szybko tego dziada wychwycić i zacząć leczyć. W tej diagnostyce też się zmienia, prawda? Też ona inaczej już jakoś wygląda. Proszę dwa słowa o tym
opowiedzieć. Zmienia się bardzo dużo i tą kampanią też mówimy o osobach towarzyszących, tak? Bo mówimy o tym, co, jakich słów możesz użyć, jak być dobrym wsparciem. Ale mówimy też o tym, że możesz być dobrym wsparciem merytorycznym. Niekoniecznie musisz siedzieć i ocierać czoło tej leżącej, bo możesz ten czas wykorzystać na zdobycie wiedzy, na które to ona nie ma, ona nie ma siły. W tej chwili siły, tak. Nie ma wiedzy, nie ma umiejętności.
Szalenie ważne to,
aż babcia
to, co
nie umie
mówi,
korzystać
tak.
z internetu, to co ona tam może sobie wygooglać.
Tak.
Więc po to są młodzi ludzie, po to są osoby towarzyszące. Dobrze, jak ktoś staje się takim pomocnikiem, menadżerem trochę tego całego procesu zarządzania, zwłaszcza na tym wczesnym etapie, bo tam bardzo często zapadają decyzje terapeutyczne. Nieodwracalne, bo jeśli już przyjmie się decyzje terapeutyczne, ścieżkę dla tego pacjenta, to czasem nie można już jej odwrócić i nie można uzyskać tego, co można było uzyskać na początku. Dlatego my uczymy, że wiedzieć musisz na początku, zanim pójdziesz do lekarza. Nie czekaj do konsylium, do tego, aż ci lekarz powie, jak będziesz leczony, bo wtedy będzie za późno. Możesz być już za chwilę po operacji, za chwilę nie zostaną ci zrobione badania molekularne, nie zostanie określony ten podtyp nowotworu i będzie po ptakach, do tego się nie da wrócić. Chociaż czasem również można materiał archiwalny wykorzystać do tego, żeby to zrobić. Ale bardzo ważne jest wczesne wykrycie, czyli żebyśmy jak najwcześniej my odnaleźli poprzez badania profilaktyczne lub w przypadku piersi, na przykład badanie palpacyjne USG, czy w przypadku objawów ze strony innych organów, żebyśmy mieli taką czujność, czy coś się nie dzieje. Ja tutaj chcę szybko wyjaśnić, bo mnie tak boli głowa dziwnie od miesięcy albo brzucho. To wyjaśniajmy, biegnijmy do lekarza. Szybka ścieżka diagnostyczna już w placówce onkologicznej. I tu muszę zwrócić uwagę, że bardzo ważne jest, gdzie my docieramy. Czy do szpitala powiatowego, bo daleko jest inny, ale nawet jeśli, czy do jakiegoś lekarza, czasem przypadkowego czy pierwszego kontaktu, to musimy zadbać o to pacjent lub jego bliscy, żeby pacjent jak najszybciej trafił do placówki, która kompleksowo leczy dany typ nowotworu, czy do jakiejkolwiek dużej placówki onkologicznej.
Bo tam będą specjaliści od
bo
tego typu,
bo tam będą
tak?
specjaliści i przeprowadzą odpowiedni typ diagnostyki, być może sprawnie. W breast cancer unitach taka diagnostyka czasem się odbywa w ciągu jednego dnia. Pierwsza podstawowa, która pozwala określać dalej, czyli przede wszystkim musimy trafić do dobrej placówki leczącej kompleksowo, specjalizującej się w tym podtypie nowotworu. Dwa, musimy zadbać, czasem rzeczywiście troszkę również podsztorcować tych lekarzy albo dowiedzieć się troszkę więcej niż lekarz ma czas nam powiedzieć i zadać kilka trafnych, konkretnych pytań. Ja nie mówię, że mamy być maruderem w tym gabinecie, pytać lekarza, a czy mogę jeść to, a czy mogę jeść to. No nie pytajmy o to.
To jakie są istotne pytania?
Jakie badania powinny być przeprowadzone, tak? Ja teraz też pacjentom mówię, czy badania genetyczne zostały zrobione. czy diagnostyka molekularna została zrobiona lub czy może być zrobiona. O to pytać. Dlatego, że wiemy, że z pracy z placówkami, no, pracujemy również w systemie, wiemy, że badania genetyczne są, badania molekularne są refundowane, ale placówki ich nie wykonują. Z różnych przyczyn. To już są niuanse zapisów w zapisach co do świadczenia, które nam się należy. Ale czasem placówka nie zrobi, bo nie w tym momencie, bo za późno, bo to można zrobić tylko przy chirurgii, a nie można w laboratoryjnym zrobić badaniu. Są takie niuanse, które sprawiają, że ostatecznie my tych badań nie mamy. A to nie tak ma być. My ze środowiskiem, z legislatorami, ze środowiskiem lekarskim również o tym rozmawiamy i prosimy, słuchajcie, jak macie te badania, no to już zróbcie, bo bez tego nie ma dobrej ścieżki.
A dlaczego pacjent, pacjentka powinna zadbać o to, żeby taką diagnostykę genetyczną mu wykonano? Czemu to jest tak istotne?
To jest niezmiernie istotne, ponieważ zmierzamy w leczeniu nowotworów teraz w kierunku leczenia ukierunkowanego molekularnie, czyli na konkretne mutacje, które są w tym nowotworze, w komórkach nowotworowych, czyli mutacje, które spowodowały zachorowanie na ten typ nowotworu. I jeśli mamy takie badania, wiemy na przykład, że jest podłoże genetyczne, że mamy mutacje BRCA1, BRCA2, to wiemy już o tym, że warto przebadać naszą rodzinę, bo każdy posiadacz tej mutacji ma prawdopodobieństwo, czasem niewielkie, zachorowania. Na przykład kobieta zachorowała na raka piersi, ale mężczyzna z tą mutacją, z zaburzeniami zachoruje na raka prostaty. I warto to wiedzieć, bo potrzebny jest wówczas częstszy monitoring. Czy jak wiemy, że jesteśmy w grupie ryzyka, to możemy sobie zafundować wtedy częsty monitoring albo nawet być objęci państwowym refundowanym programem opieki dla rodzin z grup wysokiego ryzyka. Dwa, wiedzieć musimy to, bo leczenie celowane jest ukierunkowane właśnie na leczenie tego nowotworu wynikającego z tych mutacji.
Czyli przez to będzie skuteczniejsze niż taka chemia?
No tak. Leczenie dla pacjentek z mutacjami BRCA1-2 to jest leczenie dla takich pacjentek. Jeśli nie ma mutacji, stosujemy inne. Tak samo jest w nowotworach płuca. Są różnego rodzaju mutacje. Jeśli o nich wiemy, jeśli te badania molekularne zostały przeprowadzone wcześniej, to lekarz może zastosować to leczenie teraz, w tej decyzji terapeutycznej, kiedy się zgłosiliśmy za tym pierwszym razem. Ale nawet jeśli nie zastosuje, bo takiego leczenia na przykład nie ma, albo jest w Polsce nierefundowane, niedostępne i pacjent sobie tego nie kupi, to kiedy następuje nawrót, przyjdą przerzuty, może pojawić się konieczność kolejnej linii leczenia, bo ta pierwsza linia okazuje się nieskuteczna, to wtedy, mając wiedzę o tych mutacjach, w drugiej linii leczenia, w trzeciej, w czwartej linii leczenia, możemy zastosować już terapię właśnie precyzyjnie ukierunkowaną na nowotwory będące wynikiem tej mutacji. I często w Polsce tak jest, że bo u nas mamy programy lekowe i leczenie jest opisane w ramce tak. Czyli pacjenta pierwszego w pierwszej linii, czyli jak się tylko zgłosił, mamy leczyć tym i tym. A pacjenta w drugiej linii możemy już leczyć tym i tym. Tak? W związku z tym warto wiedzieć tu zawczasu, jakie badania trzeba zrobić, żeby ewentualnie w kolejnych liniach można było zastosować to leczenie, które jest refundowane. No ale z powodu często oszczędności i innych przyczyn nie jest refundowane w pierwszej czy w drugiej linii. Okay. Także to i to może zrobić rodzina. To może zrobić rodzina, bo pacjent niech się zajmie swoim stanem zdrowia, dobrym odżywianiem, ćwiczeniami, gimnastyką, wizytami, prześwietleniami, badaniami i tak dalej.
No tak, to może być zdecydowanie najcenniejsze wsparcie. Pani Anno, a na ile Polska, mam na myśli oczywiście tutaj refundację przede wszystkim, ale też dostępność metod leczenia, na ile Polska nadąża za tymi zmianami, które się dzieją w leczeniu nowotworów? Czy my idziemy tutaj w ramię z najlepszymi, czy jesteśmy z tyłu? Jak wygląda refundacja tego typu leczenia? Brzmi to bardzo nowocześnie, fajnie, optymistycznie, ale pewnie jest tak, że często jednak chodzi o kasę.
Najczęściej chodzi o kasę, bo to leczenie jest bardzo drogie. najczęściej jest bardzo drogie, choć nie zawsze, bo czasem dobra decyzja terapeutyczna to nie jest decyzja o tym, że mamy wziąć najlepszy z górnej półki cenowej lek. To też nie do końca o to chodzi, bo czasem te terapie wcale nie są takie drogie, ale lekarze nie zastosują ich w odpowiedniej linii. Także do tego jest potrzebna również ta wiedza. Te badania genetyczne do tego, żeby zastosować właściwą terapię, bo ona może już 3-4 lata temu u nas wyszła, albo okres ochrony patentowej się skończył i ona wcale nie jest taka droga, ale trzeba wiedzieć, jaką zastosować. Natomiast tak, to co na pewno musimy robić jako pacjenci, to postarać się być tym pacjentem takim niemęczącym, ale też pacjentem, partnerem w gabinecie. Bo wiemy też, że w Polsce pacjenci, to jest, się nazywa adherence, nie stosują się do zaleceń lekarza. To często źle wpływa. Dlatego pacjent, partner lekarza, to wtedy robi się taki dream team. Mhm. Wszyscy mamy jeden cel. Ja mam być wyleczona. Ja chcę rozmawiać z moim lekarzem konkretnie. Ja chcę, żeby on traktował mnie jak partnera. Ale żeby traktował mnie jak partnera, to nie mogę powiedzieć do nich, bo wie pan, bo tam gdzieś ktoś zbiera na jakieś pieniądze, albo ja słyszałem, że w Ameryce to coś tam, ale co? Ale u pana nie. No ale może pan doktor by coś mi innego, ale co? Prawda? Muszą być konkrety. Panie doktorze, pani doktor, ja słyszałam o takim i takim leku. Przeczytałem, mam wiedzę, czy u mnie może być zastosowany. Czy w taki u sposób. Mnie osiągniemy lepszy efekt kliniczny, czyli wyleczalność, jeśli zastosujemy ten lek. Bo jeśli tak, to być może ja mam środki finansowe na to, żeby ten lek zebrać pieniądze na ten lek, jeśli go nie ma w kraju, tak?
No to wniosek jest oczywisty. Narzędziem doskonałym w leczeniu nowotworów jest rzetelna wiedza. Więc muszę jeszcze zapytać o to, no gdzie tej wiedzy szukać, proszę też powiedzieć, bo można dzisiaj nieźle błądzić. Jakie by pani tutaj kierunki wskazała? Gdzie tę wiedzę zdobywać?
No śmieją się lekarze oczywiście, że przyszedł doktor Gogle do mnie dzisiaj, tak?
No właśnie.
Więc owszem, szukajmy, bo musimy to wiedzieć. Czasem lekarz też człowiek. Szukajmy drugiej opinii u innego lekarza. Bo lekarze bardzo chętnie czerpią, zresztą my normalnie na NFZ mamy prawo do tej drugiej opinii, czyli bez problemu możemy zapytać drugiego lekarza, bez urazy dla tego pierwszego, bo co dwie głowy to nie jedna i lekarze na szczęście coraz częściej czerpią z tych i sami konsultują z kolegami, zresztą zbiera się konsylium, które obraduje. Ta wiedza na pewno musi być z dobrych źródeł, czyli od innego specjalisty, ale nie od 15 profesorów, bo to jest nam niepotrzebne. To najczęstszy błąd, jak ktoś wpada w panikę, to lata do 15 profesorów, wydaje te pieniądze, które można by było wydać na dobre żywienie albo inne postępowanie, albo na przyjemność. Więc z dobrych źródeł, być może od kilku lekarzy, na pewno ze stron kampanii społecznych prowadzonych przez firmy, jednostki, organizacje pacjenckie, które mają doświadczenie, które przekazują rzetelną, dobrą, opartą na faktach, na wiedzy medycznej wiedzę. No podaną w taki sposób, żeby on był przyswajalny dla zwykłego
człowieka. Może podlinkujemy kilka takich też organizacji, żeby widzowie mieli właśnie jakieś odniesienie.
W onkologii to jest dość proste, być może w innych. Ja uważam, że to jest dość proste, z mojej perspektywy też. Jeśli szuka się organizacje, które widzimy, że działają, one wyskakują, są wysoko pozycjonowane, nie szukajmy przypadkowo tych organizacji, nie jest aż tak dużo, na pewno można je znaleźć, a te organizacje często tych też musimy szukać, które współpracują, czy to właśnie z jednostkami państwowymi, pracujemy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Ministerstwem Zdrowia, OTMIT-em, parlamentarzystami, rozmawiamy ze środowiskami lekarskimi, z centrami onkologii, wreszcie z firmami farmaceutycznymi, bo one też dostarczają nam wiedzę, często tą najnowszą, o badaniach klinicznych, jakie się toczą. Także no, na pewno warto słuchać lekarzy, czytać te źródła, które są wiarygodne.
Pani Anno, ile lat już minęło od diagnozy?
2010 rok to była 13. moja diagnoza.
13 lat. Wiem, że przez pierwsze lata pani żyła no, z taką obawą, tak, że pojawią się przerzuty, że choroba wróci. Proszę powiedzieć, czy po latach da się zagłuszyć tę obawę? Czy dzisiaj pani już o tym nie myśli? Czy ona zostaje do końca?
Nie myślę o tym na co dzień, ale pamiętam wiele lat, dni, w których najbardziej rozpaczałam na tym, że ja już nigdy nie obudzę się normalnie. Myśląc, nie wiem, o czymś, o tym, w co się dzisiaj ubrać, albo o rety, nie kupiłam tam buraków na obiad. Ja o takich rzeczach chciałam myśleć. A ja budziłam się z myślą taką, Jezu, jestem mutantem, albo o Boże, jaka ta Henia ciężka, a kiedy będą przerzuty. Cały czas budziłam się tylko z tą myślą, że to już mój koniec, a ja mam 43 lata. Ja nie powinnam być na tej półce. Ja nie powinnam dzisiaj umierać. Jeśli to umrę za kilka lat najbliższych, to myślałam, że a wnuki, a tam mała wnuczka, która wtedy się urodziła, ona miała 9 miesięcy chyba, jak ja zachorowałam. Ja nie poznam moich wnuków. Ja nie będę widziała, jak te dzieci skończą studia. Ja nie poznam moich następnych. To niesamowite myśli. Tak był każdy ranek, nie wiem, 50 razy w ciągu dnia i każdy wieczór.
Ile czasu musiało upłynąć, żeby to się zmieniło?
U każdego jest inaczej. Teraz też jest inaczej. Pacjentki korzystają z tego, co robią dla nich fundacje, z zajęć, z pomocy psychoonkologa, z pomocy psychologów. Także radzą sobie już dużo lepiej. Chociaż jak rozmawiam z dziewczynami, to też są takie myśli. U mnie to trwało wiele lat. Może 3, może dłużej. Ale ten... Tak myślałam sobie, że ja to dzisiaj u pana powiem.
No to śmiało.
Bo tak staram się tego nie mówić też, żeby budować pacjentki, ale prawda jest taka, że ten rak odciska na nas piętno na całe życie. I nie wierzę nikomu. Kto, ja nie wierzę. Ja nie wierzę nikomu, kto mówi, że nie, ja już nie pamiętam, to w ogóle było, nie przeszłam, żyję normalnie. Nie, nie, nie.
Nie da się.
To zostaje, to przychodzi ta myśl, kiedy widzisz na ekranie telewizora albo innych, albo innego pacjenta, albo ktoś u ciebie. To się wszystko odbija,
jeśli
tego nie przepracuję, to się budzi. Ten rak zostawia. We mnie zostawił ślad gigantyczny, ale mnie to bardzo cieszy, bo ja postanowiłam wówczas świadomie nie wracać do pracy, którą miałam. Mój stan zdrowia nie bardzo na to pozwalał, bo to była ciężka praca, ale związana z jeżdżeniem, a ręka, operacja, brak piersi, nie mogłam. Układ limfatyczny, ale też to była moja świadoma decyzja, bo ja miałam taki moment w życiu, że okej, dobra, to kończę z tym zwolnieniem, z tą rentą wyszłam, jestem zdrowa, okej, to co ja teraz dalej z tym życiem zrobię? I na jednej szali była bardzo dobra propozycja pracy, takie stanowisko, nawet europejskie, budowanie nowej firmy, nowego zespołu w tym, w czym robiłam. I ta fundacja, to nawet zrobiłam sobie trening coachingowy, widziałam coacha, tam porozłożyły się te karteczki, bo... I świadomie podjęłam decyzję, okej, ja czuję to, że ja chcę, bo chcę robić tą fundację, jest potrzeba, żeby zrobić. Zresztą byłam wcześniej jako wolontariusz w Fundacji Rock and Roll. Oni dali mi gigantyczną pomoc, pozwalając mi tam pracować jako wolontariusz. I widziałam, jak wiele pomocy taka fundacja może dać. Ja chciałam założyć moją, która się zajmuje czymś innym niż tamta, bo powiedziałam sobie, nie, ja nie pozwolę na to i dotąd będę pracować, aż świat w Polsce onkologiczny tak się zmieni, że żadna pacjentka nie będzie tak cierpiała na tym korytarzu szpitalnym, jak cierpiałam wówczas ja duchowo.
No to znaczy, że pani będzie jeszcze pewnie długo, długo musiała pracować.
No, mam nadzieję, że oby jak najkrócej, bo dużo się zmienia,
tak.
Ale...
Czyli tak, choroba zdecydowanie zmieniła pani zawodowe życie. Natomiast chcę też jeszcze zapytać o to, czy być może zmieniła panią. Niektórzy pacjenci, to jest takie też jakieś wspólne doświadczenie, mówią o tym, że no, że choroba odmienia człowieka, że być może zmienia nawet osobowość, patrzenie na świat.
No nie wiem, czy to te leki robią, może to chemioterapia nas zmienia.
Ciekaw jestem, jak pani z dystansu patrzy na tę chorobę. Czy jest pani dzisiaj inną osobą? Co się zmieniło?
Trudno jest mi już mówić o samej sobie, bo o sobie tak w kontekście tego wszystkiego nie myślę. Bo ja myślę teraz o pacjentach, o kampaniach, o innych, o dziewczynach.
Ale tak chwilę o sobie, na
ale
koniec.
Ale jakby tak chwilę o sobie.
Niektórzy wyciągają też coś pozytywnego z takiej choroby,
to
prawda?
To jest pozytywne. To, co ja robię teraz, jest dla mnie pozytywne. Ja jestem absolutnie innym człowiekiem. Innym człowiekiem dla mojej rodziny, innym człowiekiem dla samej siebie i innym człowiekiem w życiu zawodowym, bo... Doceniam wartość jednego człowieka, doceniam to, co może zrobić jeden człowiek. Tak jak ja zrobiłam to jedno. jak zrobiły to inne dziewczyny, które ze mną razem się leczyły. My się wtedy wspierałyśmy w grupie Fakraczki i każda z nich pojedynczo pomogła mi się odbudować, bo ja byłam czasem w najgorszym stanie. One pojedynczo pomogły mi się odbudować. Wszystkie razem stworzyłyśmy fundację, mobilizując się do tego. Tak, Anka, otwieraj, będziemy działać i tak dalej. I jak patrzę na to, czasem ludzie to mówią, bo czasem ja rzeczywiście tego nie zauważam. Żadna taka jakaś skromność, tylko może po prostu nie mam tej percepcji, że jak ludzie mówią, Ania, zobacz. I patrzę na te portfolio naszych działań i tego, co ja zrobiłam. Patrzę na te moje zdjęcia, w ilu miejscach ja byłam, ile tych nauk, ile tych warsztatów poprowadziłam. To myślę sobie, kurczę, ile może zrobić jeden człowiek faktycznie. Dlatego też ważne, żeby każdy z odbiorców wiedział, że sam jeden może zrobić wiele. Może zrobić bardzo dużo dla chorującego, który teraz jest w moim otoczeniu. I nawet jeśli nie jest to twój bliski, a jest to twoja koleżanka z biurka obok, to też możesz zrobić dla niej bardzo dużo. Zapytaj, czego ci trzeba? Jak pomogę? Jestem.
I na tych słowach zakończmy. Pani Anno, bardzo dziękuję. No, masa przydatnych informacji. Wielkie dzięki za spotkanie.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.